Gdy zmrok zapada, do głosu dochodzą mocne marki. Herra on Air. Nocne rozmowy o sporcie, biznesie i przedsiębiorczości. Wyjątkowi goście, aktualne tematy. Mówimy jak jest. Bez ściemy, cenzury i kompromisów. Na żywo. Zaczynamy. Cisza w eterze. Oddajmy głos Herze.
Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Ja nazywam się Wojciech Hera i dziś będę miał okazję dużą i z dużą przyjemnością sprawić, że wasze ślinianki będą pracowały nieprawdopodobnie intensywnie podczas dzisiejszej audycji. A to wszystko za sprawą dzisiejszego gościa i waszym gościem dzisiaj jest...
Witam serdecznie, nazywam się Maciej Grubman i pomogę zrealizować działanie na wasze właśnie ślinianki.
Kim jesteś, Macieju?
Kim jestem? Jestem człowiekiem, który zajmuje się w miarę profesjonalnie mięsem. Zajmuje się stekami, sezonowaniem mięsa, smażeniem tego mięsa i uszczęśliwianiem gości, którzy mają okazję to mięso jeść. A poza tym prezentuję jedną z największych firm cateringowych, plenerowych, które zajmują się grillem. Nie takim grillem do końca, który pod domem sobie kopcimy, tylko potężnymi smokerami, grillowędzarniami, gdzie zgodnie z amerykańską technologią barbecue przygotujemy wspaniałe mięsa dla tysięcy osób, które zjadają z zachwytem coś, czego nie da się zrobić w domu za bardzo, nie da się kupić w sklepie. Robimy po prostu ludziom dobrze.
Okej. Okay. Skąd ten pomysł? Skąd się w ogóle pojawił u was, u ciebie zainteresowanie mięsem?
Może inaczej, to nie jest tak, że to jest zainteresowanie mięsem. To mięso przez kroki biznesowe wkroczyło w moje życie.
Ale ty jesteś z wykształcenia kucharzem?
Nie. Nie, nie, absolutnie. Kuchnia jest moim fanem i o przypadkiem zderzenie z gastronomią 18 lat temu spowodowało to, że zmieniłem zupełnie branżę. Z branży motoryzacyjnej zająłem się czymś zupełnie innym. Kiedyś ktoś mnie zapytał, dlaczego z dużej hurtowni motoryzacyjnej poszedłeś w gastronomię. Myślałem nad tym 3 dni i odpowiedziałem. Wyobraź sobie, ile pracy trzeba włożyć, żeby przekonać kogoś do kupna klocków hamulcowych, a ile do piwa. No i tak właśnie zostało, że w tym kierunku poszedłem. Natomiast sam grill i samo mięso to był może trochę przypadek, ale zaczęliśmy realizować na zlecenie naszych gości, klientów, imprezy plenerowe, eventowe. Pracowaliśmy na takich zwykłych, wielkich, wyspawanych, klasycznych grillach. Natomiast ja zawsze szukałem czegoś nowego, czegoś, żebyśmy byli niepowtarzalni, żebyśmy robili coś fajnego. No i akurat nie, przypadkiem gdzieś tam w internecie zobaczyłem lokomotywę barbecue i w ciągu tygodnia byłem jej posiadaczem. Na początku, nie potrafiąc tego obsługiwać w ogóle, to kosmos, to nie ma porównania żadnego ze zwykłym grillowaniem. Okazało się, że to jest w ogóle niewydajne, na tym się nie da pracować przez chwilkę. A potem dzięki Bogu istniał YouTube, internet i dużo Amerykanów, którzy rzucali filmiki. I krok po kroku uczyłem się podstaw, a potem książki, technika. No i poszło.
No dobra, to będziemy sobie o tym rozmawiali. Jak to jest, że z klocków hamulcowych można przejść na steka? Jak można być tym, który sprzedaje coś, co jest potrzebą taką pierwotną, czyli sprzedajesz dokładnie naprawę, usprawnienie samochodu, czyli coś, co nikogo nie cieszy. Znaczy, jak musisz zrobić serwis i wymienić część, to nie jest tylko taka ekscytacja i przejść do momentu, w którym wyciągasz ludzi do niebios i pozwalasz im wejść w kulinarną ekstazę. To jest ten moment, który będzie mi dzisiaj pewnie pojawiał się z tyłu głowy. Ale żeby to było możliwe, chciałbym się podzielić tą audycją z wami. W związku z czym pamiętajcie, drodzy widzowie, jeżeli jesteście z nami na żywo, to możecie zadawać pytania. Wtedy zapala się czerwona lampka. Ona jest symbolem tego, że mamy pytanie. Ja pytam pytanie, czytam pytanie naszemu gościowi. On może sobie odpowiadać na to pytanie tak długo, jak ma ochotę, a tak naprawdę tak długo, aż będzie prawidłowa odpowiedź i wtedy lampka gaśnie i wiemy już, że mamy prawidłową odpowiedź. Dobra. Czy my w ogóle jako Polacy umiemy już jeść mięso?
Tak, tak. W ciągu ostatnich lat zrobiliśmy bardzo duży postęp, jeżeli chodzi o świadomość produktu i to, co kupujemy. Oczywiście mięso, nazwijmy to w cudzysłowie marketowe, dalej istnieje i istnieć będzie do końca świata, tak jak w każdym innym kraju. Natomiast już świadomie szukamy produktu, wybieramy sklepy małe, lokalne lub bazary, które są przystosowane odpowiednio do hale do mięsne i ludzie już wybierają mięso, które jest dobrym mięsem, nienaszczykiwanym. Przynajmniej takim powinno być założenia w takim miejscu. O pewności to nigdy nie mamy. A jeżeli chodzi zaś o wołowinę, która jest największym na pewno problemem, sezonowanie mięsa, dojrzewanie mięsa już jest rzeczą znaną dla odbiorców, dla ludzi i dokładnie wiemy, że ludzie już potrafią rozróżnić nawet sezonowanie mięsa, ile to mięso leżało, bo my często rozmawiamy, wychodzę na salę do gości, którzy zamawiają tam porządne steki, duże, wielkie deski, kilkukilogramowe i zjadają w grupie to mięso i oni już potrafią zadawać pytania na ten temat. Czyli ta edukacja gdzieś tam się odbywa i to jest bardzo, bardzo wyczuwalne.
Wow, to piękne. Powiedziałeś, wychodzę do gości. Ty masz swoją restaurację?
Tak, tak, tak. W Rzeszowie jest takie cudowne miejsce z długą 18-letnią historią. Irish Pub and Steakhouse. Miejsce na głównym deptaku, na pierwszym piętrze, gdzie trzeba wyjść w bramę i z tej bramy skręcić na schody i z tych schodów wyjść na pierwsze piętro. Czyli generalnie według jakichkolwiek zasad biznesu gastronomicznego nie mało się to prawa nigdy w życiu udać, bo lokal musi być witrynę, musi być na dole, a tutaj jednak przez 18 lat funkcjonuje i cały czas się powiększa, bo mamy ponad 250 miejsc siedzących.
Wow.
Także jest troszeczkę miejsca i bez rezerwacji no bywa, że nie da się wejść zupełnie. I gdzieś te steki coraz bardziej świadomi ludzie przychodzą na konkretny produkt, na konkretne mięso, potrafią zadawać, tak jak mówiłem, pytania, dopytywać się o czas sezonowania, o rasy krów, z jakich jest to mięso. Także cały czas ludzie się edukują, my się też uczymy, udoskonalamy i to wszystko jakoś tam się fajnie zgadza.
Okej. Okay. Co ma największy wpływ na jakość serwowanego steka?
Ojej, co ma największy wpływ? Na pewno pochodzenie mięsa, tak? Długo się mówiło, że krowa mleczna, czyli taka krowa, która była dojona, nie nadaje się do mięsa, do steka i oczywiście tak jest. Natomiast rasy krów, które są mleczne, bo również miałem niejednokrotnie centry z krowy czerwonej mlecznej tak naprawdę polskiej, tylko która nigdy nie była traktowana mlecznie, tylko była hodowana pod mięso. I jest to też bardzo atrakcyjne mięso. Mamy dużo ras, które chowamy. Bardzo dużym znaczeniem ma, duże znaczenie ma, co krowa je. Czyli przez okres letni tak naprawdę mamy mięso z krowy, która je trawę plus tam jakąś delikatnie zieloną paszę i ta krowa w zapachu już stek tak naprawdę jest mleczny, jest orzechowy, pachnie może dla niektórych troszkę kontrowersyjnie, mocno te zapachy są wiodące. Natomiast jeżeli mamy tak po 2-3 miesiącach sezonowania, czyli koniec lutego, marzec, zacznie nam się krowa, która już dostawała dużo siana. I to siano już jest wyczuwalne w zapachu, w smaku. No i nie jest to najlepszy moment na jedzenie najlepszego steka. Tak naprawdę, dopiero jak się kończy ta krowa zimowa tak naprawdę i wraca ze świeżego pastwiska, ze świeżej trawy, zdecydowanie inne mięso.
Ale naprawdę aż tak jest? Znaczy ty generalnie jakby jak zaczynasz przygotowywać stek, to wyczuwasz nutę orzechową, wyczuwasz, że krowa jadła siano lub trawę?
Oczywiście, i to nie tylko ja wyczuwam, bo teoretycznie jestem, powiedzmy, że się znam, natomiast to czuć w całym lokalu, taki stek idący przez salę, za pomocą kelnerki oczywiście na desce, pachnie i to pachnie w taki sposób, że to czuć zupełnie dookoła. I to są zupełnie różne zapachy. Im dłużej sezonowane mięso, inny zapach. Krócej sezonowany, zapach łagodniejszy, a jeżeli dojdziemy do momentu takiego bardzo starego steka, które tam powiedzmy ma w granicach 120 czy 140 dni nawet, miękkość mięsa jest taka, że my możemy go jeść łyżką, a nie widelcem, ale zapach jest tak bardzo intensywny, że można powiedzieć, że nawet delikatna taka skarpeteczka się pojawia starsza w tym zapachu, dlatego kontrowersyjny, ale smak doznania absolutnie niesamowite.
Czym jest sezonowanie mięsa?
Mamy tak naprawdę są dwie rzeczy. Jest sezonowanie i dojrzewanie mięsa. Tak?
Aha.
Sezonowanie samego mięsa to można określić jako samo starzenie się mięsa. I najbardziej pożądaną rzeczą jest mimo wszystko dojrzewanie mięsa. Dojrzewanie mięsa to jest starzenie mięsa, ale również wprowadzając kultury bakterii. Czyli mamy to mięso w szafach, które jest delikatnie pokryte pleśnią. Mhm. Jest to pleśń. W pleśni oczywiście rozróżniamy kilka rodzajów. Tak? Mamy też pleśni złe, które jeżeli by się pojawiły, to mięso jest automatycznie niestety do utylizacji. Natomiast no, dbamy o to, żeby rozwoje kultur bakterii były tych właściwych i to one pomagają kruszyć mięso. Tak trochę sztubacko możemy powiedzieć, że sezonowanie, dojrzewanie mięsa jest kontrolowanym procesem gnicia. No i chyba z tym sobie musimy troszeczkę pogodzić w głowie, że to tak właśnie jest. Mięso jest przetrzymywane w specjalnych szafach lub w komorach do sezonowania, gdzie mamy odpowiednią temperaturę, odpowiednią wilgotność. Mamy lampę UV, która nam automatycznie zabija nadmiar namnażających się bakterii. I to wszystko się po prostu musi zgadzać. No i absolutna sterylność. Mięso, które nie jest dotykane zupełnie ręką tak naprawdę już od tego procesu. No wiadomo, że nie wiemy, co się stało w bojni. Ktoś to musiał dotykać, tak? Natomiast od momentu wprowadzenia do szafy jest to tylko i wyłącznie w rękawiczkach i nie dotyka się tymi rękawiczkami nic innego. Jeżeli mają kontakt z mięsem, to tylko z mięsem. Jak gdzieś trzeba półkę przestawić, no zmieniamy automatycznie rękawiczki. No i badanie pH. Bo z pH największe są problemy. Jeżeli mamy sprawdzonego dostawcę, to pH jest pewne. Jeżeli ktoś kupuje z przypadku, no to już niestety trzeba to bardzo, bardzo kontrolować na bieżąco.
Jezus Maria, znaczy wydawało mi się, że ten... Dobra, ale z perspektywy użytku domowego, bo ja musiałem na razie do tego się zatrzymać, bo ty jesteś w tym miejscu, w którym za każdym razem, jak wchodzę do dobrej restauracji z mięsem, tam stoją te szafy. Ja zawsze na nie patrzę z podziwem i myślę sobie, kurczę, tam musi być ktoś, kto się na tym naprawdę zna. Natomiast to lepiej jest kupować mrożone steki z tego takiego dobrego okresu, jak mówimy na przykład o zimie, tak? Mówimy, dobra, to teraz jest ten kłopot, krowy jedzą siano, tak? To lepiej powinienem kupić sobie w szczycie sezonu letniego dużo wołowiny i ją zamrozić, głęboko zamrozić i trzymać mrożoną po to, żeby teraz serwować steki, czy jednakże się z tym pogodzić i sięgać po tą, która jest dostępna?
No, wołowina jest jednym z niewielu elementów, którego mrożenia absolutnie nie polecam i nie stosujemy mrożonego mięsa. Po prostu godzimy się z tym, że mamy taki okres roku i tak smakuje. To jest tak jak z pomidorem, tak? Mamy czas, gdzie ten pomidor nie jest najlepszy, ale go kupujemy i jemy, a nie mrozimy tego pomidora, kiedy jest pyszny, tak?
Okay.
Więc to jest tak samo z mięsem. To nie znaczy, że ono jest inne, że ono jest niesmaczne aż tak. Nie, nie, nie. Ono ma teksturowo, strukturowo, mięso jest identyczne. Delikatna różnica w tym zapachu i smaku jest też fajnym doświadczeniem, bo jesteśmy w stanie to zrozumieć. Kurczę, ale jak to jest? Dlaczego to mięso jest za każdym razem inne? Bo tak naprawdę pora roku, porą roku, ale rasa krowy, ale to jak ona się sezonowała, kiedy jaka bakteria zadziałała. Dlatego gdzieś tam używamy na naszych postach taki element jak crafted meat, bo tak absolutnie to jest mięso kraftowe. To mięso jest niepowtarzalne. Ono za każdym razem jest inne. Mało tego, my nigdy nie wiemy, co z niego wyjdzie. Jak my wkładamy mięso do dojrzewalni, to tak sobie siedzimy, jak ta wiewiórka w epoce lodowcowej i tak sobie czekamy te 3 miesiące, co z tego wyrośnie, nie? I dopiero po tych 3 miesiącach odkrajamy i patrzymy przekrój, patrzymy, jak ona pachnie, surowe mięso, jak ono reaguje pod piłą, jak ono się tnie, jaką ono ma teksturę. To jest taka niespodzianka i bonus, który nas zaskakuje w momencie, kiedy przekrawamy. Do tej pory tylko sobie na to patrzymy i wygląda ładnie z wierzchu, a co w środku? Poczekamy.
Jesteś mięsnym świrem.
No, ale uwielbiam makaron ze serem.
Naprawdę?
Tak, ale z cukrem, nie ze solą.
Ale z twarogiem? Tak. Naprawdę? Tak, Jezus, tak. Smak przedszkola.
No właśnie tak. I podzielone są opinie, czy solą, czy z cukrem, nie? Ja z cukrem,
Nie. Z cukrem, jakby jak z serem i z cukrem. No dobra, ale wróćmy do mięsa. Ty powiedziałeś o tym, że jakby twoją taką specjalnością są imprezy plenerowe oparte o lokomotywy.
Tak, barbecue, prawdziwe amerykańskie barbecue.
Gdzie się tego uczyłeś?
No, na YouTubie.
Naprawdę?
Naprawdę. Tak jak mówiłem, pierwszy kontakt to był YouTube, to było oglądanie, co Amerykanie z tego robią. Potem oczywiście musiałem zrozumieć, jak zachodzą te procesy i dlaczego robi się tak, a nie inaczej. Potem musiałem spolszczyć odrobinę smaki tak naprawdę, które wynikają z marynowania suchych rapów. Amerykanie jednak jedzą wszystko bardzo kwaśno, bardzo tak. Octowo. Tym bardziej w barbecue to wszystko musi być takie. Ja oczywiście musiałem troszeczkę to zmiękczyć na nasze polskie smaki. Natomiast też zasada moja, którą stosuję od zawsze w kuchni, wszystko ma być prawdziwe. My nie używamy żadnych prochów, nie używamy żadnej chemii. Nie znajdziesz u mnie na kuchni jakiejkolwiek przyprawy gotowca. Tak? Wszystko, co mamy, są monozioła, z których przygotowujemy przyprawy, budujemy sami przyprawy. Więc jeżeli mamy przyprawy do żeberek, czy przyprawy do karkówki, to wszystko sami produkujemy od zera.
Czyli to nie jest tak, że idziecie sobie do supermarketu i tam na półce stoi przyprawa do karkówki i mówicie, dobra, ona będzie okej.
Okay. Nie, no niestety. Niestety.
Znaczy to... niestety dla producenta tej przyprawy do karkówki.
Tak, bo zużywamy tego w gigantycznej ilości w sezonie letnim. Bardzo bym chciał, żeby na rynku był produkt, który da się kupić i użyć i nie mieszać i nie pracować jeszcze dodatkowo w tą stronę. Natomiast nie ma czegoś takiego. Chociażby z jednej prostej przyczyny. Każdą przyprawę gotową, którą my kupujemy w worku, pudełku, ona zawiera po pierwsze duże ilości antyzbrylacza, bo inaczej to się grudkowałoby nam wszystko przy wilgoci, a to wszystko się sypie pięknie, który już sam sobie nie jest rewelacyjną rzeczą dla zdrowia. To raz, a dwa, gdzieś te wszystkie przemycane glutaminiany w różnych formach występują. A ja po pierwsze jestem na to uczulony zdrowotnie, a po drugie moja ideologia jest taka, że robimy prawdziwe jedzenie dla ludzi, karmimy ludzi, którzy mają być nie tylko najedzeni, ale też szczęśliwi po tym i bez problemów jakichkolwiek gastrycznych.
Wow. No dobra, ale to jest trochę tak, czym się różni jakby amerykańskie barbecue od tego, co my w Polsce znamy, albo to, które ty serwujesz od tego, co my powszechnie w Polsce znamy?
My w Polsce, mówiąc barbecue, myślimy o grillu, ponieważ w Ameryce barbecue to jest też barbecue, to jest grill pod domem, gdzie robimy steki i odpalamy normalnego grilla gazowego czy z węglem drzewnym, to też jest barbecue. Natomiast barbecue jako technika kulinarna, jest to bardzo długi proces slow foodowy tak naprawdę. Ja kiedyś zastanawiałem się, jak odpowiedzieć komuś na pytanie, co to jest barbecue w tym wykonaniu właśnie jako technika kulinarna. Chyba najlepszą odpowiedzią, jaką wymyśliłem w życiu, jest to barbecue mamy wtedy, kiedy coś, co wkładamy na grilla, leży tam 8 godzin, a potem jest smaczne. No, czyli jeżeli zrobimy grilla z wysoką temperaturą, wiadomo, położymy kawałek mięsa, to w ciągu 8 godzin to nie zostanie z tego nawet nic. To się po prostu spali, tak? Natomiast barbecue przede wszystkim w takim przełożeniu na język może trochę bardziej zrozumiały. Mięso, które obrabiamy termicznie, jest obrabiane w temperaturze tylko i wyłącznie dymu, nie ognia. nie ma żadnego kontaktu z ogniem. Ogień pali się w palenisku, pali się drewno, gdzie komorami dymnymi to drewno jest, dym jest doprowadzany do miejsca, gdzie znajduje się mięso. Co przez to uzyskujemy?
Czekaj, ja mam pytanie. Czy my w komentarzach możemy wkleić przykładowe lokomotywy?
Tak, oczywiście, że tak.
Ze strony, od kogo mogę?
Myślę, że z mojego profilu będziemy mieli najłatwiej.
Okej, to z twojego profilu znajdziemy kilka. O, na przykład tam wrzucałem ostatnio tą, którą właśnie się chwaliłeś.
No tak, nowa zabawka z rewelacyjnym.
Ile ona ma wielkości?
7 metrów.
Dobra, i teraz.
Całość przyczepka ma 7 metrów długości, waży 2,5 tony.
I teraz to pewnie warto zdefiniować, czyli ten grill, na którym ty robisz mięso, ma 7 metrów długości i waży 2,5 tony.
Tak.
Okej, to trochę się różni od tego.
To nie jest mój największy grill.
Jak nie?
No nie, bo największego grilla pojemnościowo mam zbudowanego na samochodzie, nie na przyczepie, na oplumowano i on nie jest dłuższy, ale jest szerszy i ma inną powierzchnię. Jakby każdy grill jest dedykowany trochę do innego produktu. Ten ostatni grill to jest rewelacyjny grill, ale stworzony bardziej pod żeberka tak naprawdę. Półki są dość gęsto ustawiane, dlatego, bo żeberka wiadomo jest niskie i nie wymaga takiej wysokości. Inne grille mam z większą przestrzenią półek, bo tam musi się mieścić karkówka, która jest większa, albo mostek wołowy brisket, który jest zupełnie dłuższy, szerszy. Także jakby pomijając to, że fajne urządzenie, można na nim zrobić wszystko, to ja jestem już na etapie takim, że my już jakby planując, co robimy, mamy różne grille, na których, różne smokery, na których pracujemy różnym produktem.
Dobra, okej. To zaczynam to rozumieć w takim razie. Dobra. Czyli pierwsza zasada jest taka, że się nawet zastanawiałem nad tym, czyli mięso tam jest w obróbce dymnej.
Tak.
Stąd nazwa smoker.
Tak, dokładnie tak. Po prostu zaddymiacz.
Okej, dobra. Co dalej?
Mamy mięsko, mamy temperaturę, mamy oczywiście wcześniej odpowiednie przyprawy i marynaty. To są wszystko suche marynowanie mięsa, czyli mięso jest nacierane przyprawami, nie polewane olejami, sosami, żadnymi na tym etapie, dlatego że pracujemy na dymie. Jeżeli mamy mokre, no to dym się będzie kleił do tego, prawda? To jest tak, jak sobie wędzimy, powiedzmy, w domu i nie wysuszymy mięsa przed wędzeniem, to go kopcimy i będzie czarne, bo dym się do tego po prostu przykleja, tak? Więc dalej proces przepływu dymu jest bardzo ważne kontrolowanie, że ten dym musi odpowiednio szybko przejść przez komorę, a nie gdzieś tam sobie narastać i dusić się tak naprawdę w środku. Jeżeli mamy już przerobiony proces zamknięcia tego mięsa, czyli ścięcia białka, takiego powiedzmy wstępnego opieczenia tego mięsa, no zaczynamy się bawić już technicznie w następny etap procesu, czyli to mięsko wychodzi sobie z lokomotywy i jest zawijane albo w folię alu, i tam jeszcze jakiś sos, powiedzmy, pod tej folii jest dolewany, albo w specjalny taki papier do barbecue, do pieczenia, który już dzięki Bogu wchodzi do Polski i jest na pewno bardziej eko od folii. I my też pomału przechodzimy, bo już producent jakby spełnił nasze oczekiwania, jeżeli chodzi o formaty i arkusze, w których trzeba bardzo dokładnie zawinąć. I to mięso w niskiej temperaturze, jeżeli mówimy o grillu, bo jeżeli mówimy o temperaturze 80 czy 90 stopni, no to jest niska temperatura, mówiąc o grillu. I to mięso sobie w tym pozawijane w daną folię czy papier mieszka sobie tam następnych kilka godzin, 6, 7, 8, do osiągnięcia odpowiedniej temperatury. To wszystko musi, temperatura wewnętrzna mięsa musi być uzyskiwana długo, długo, pomału. Jeżeli my zrobimy to tak, to mięso jest wysuszone, wirowate. To jest właśnie slow, slow, slowly, slowly, slowly i gdzieś w pewnym momencie jest ten moment, gdzie to mięso w środku ma oczekiwaną temperaturę, jest kruche, jest mięciutkie, jest rozpadające się, jest mniami. Takie właśnie są na przykład żeberka, które są w naszej karcie na co dzień dostępne w Rzeszowie, w Irish. No i to jest właśnie taki jeden z mocniejszych hitów, które zmusiły nas do kupienia lokomotywy do żeberek, bo nie wyrabiamy się z produkcją przez cały rok.
Dobra, ale ty chcesz mi powiedzieć, że ty w knajpie serwujesz żeberka przygotowywane w takiej lokomotywie?
Tak, oczywiście. Nasze menu autorskie, Irishowe, zawiera trzy rzeczy tak naprawdę, które są zrobione w 100% barbecue. Po pierwsze jest to żeberko wieprzowe, po drugie jest to pulled pork burger, czyli szarpana wieprzowinka, która przechodzi przez lokomotywę, dym i tak dalej. I trzecią rzeczą to jest brisket, czyli mostek wołowy. Jest to dokładnie ten sam element, który jest używany w pastrami, tylko pastrami jest długo wędzone, marynowane w ziołach wcześniej i potem zaparzane. Natomiast amerykańskie barbecue tworzy tak zwany brisket, mostek wołowy, który też jest cięty na wąskie paseczki. I jest to też w pysznej, przez nas pieczonej bułce z sosem basilio-jalapeno. I takimi tam pysznymi rzeczami jeszcze w tej bułeczce, które ślinotok lekki powodują.
Ja nie mogę, to jest w ogóle jakiś skandal. To ja powiedziałem, że wy przed ekranami swoich smartfonów, komputerów lub tabletów będzie wam leciała ślina, ja się zaraz zapluję. Dobra, mam taki pomysł. Wpisujecie w komentarzach styczeń barbecue, kto planuje ze mną razem pojechać na karnawałowy styczeń do Rzeszowa. Zbieramy ekipę, musimy tam pojechać, zarezerwujemy duży stół i będziemy przez cały weekend konsumować różne dania z karty u ciebie. Wpisujecie, pamiętajcie, w komentarzach styczeń barbecue, zobaczymy jak dużą ekipą uda nam się pojechać. Mikołaj, czuję, że będziesz musiał wziąć pół firmy swojej. Dobra, ale to jest niesamowite. No dobra, ale później sposób serwowania. Znaczy, bo ja mogę powiedzieć, że moje największe rozczarowanie, a później mój największy zachwyt, jak pierwszy raz, będąc w Stanach, wypytałem, gdzie jest najlepsze barbecue. Ja tam pojechałem i to było bardzo daleko od miasta, w którym byłem akurat wtedy, ale tam pojechałem, bo oni mi powiedzieli, że to będzie najlepsze, 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 najlepsze. Ja tam pojechałem, byłem absolutnie przekonany, że jak dostanę, to będzie dostanę kawał mięsa i dostałem szarpaną wołowinę. I ja wtedy sobie pomyślałem, oni mnie oszukali. Oczywiście później ją zjadłem i wtedy zrozumiałem właściwie, na czym polega faktycznie jakby szarpane mięso. Czy my w ogóle w Polsce, albo czy wy już jakby serwujecie jakby już szarpane jakby dania?
Znaczy,
czy my jeszcze nie dojrzeliśmy do tego?
I tak i nie.
Okay.
I tak i nie. Jeżeli chodzi o sprawy eventowe, gdzie na zewnątrz, przy imprezach firmowych, tak, tam w menu pojawia się już jak najbardziej taka szarpana podana solo. Natomiast restauracyjnie my to jednak troszeczkę musimy dopasować do wizerunku talerza tak naprawdę, tak?
Okay.
Bo sam powiesz, że to, co dostałeś w Stanach... No,
nie tak wyglądało. Znaczy,
nie wyglądało w ogóle. No, to nie było coś, co chciałeś zrobić zdjęcie i powiedzieć znajomym, patrzcie, co ja jem, tak?
Nie, znaczy, jeżeli miałbym powiedzieć taki współczynnik Instagramable, to naprawdę nie było Instagramable. To znaczy, ja bym wtedy powiedział, kurczę, nie, na pewno tego nie, na szczęście to też nie było Instagrama, więc nie mogłem tego opublikować, ale chwilę później to już było coś, co urywało. No.
Tak, więc my łączymy troszeczkę wydanie restauracyjności w tym wszystkim. Jeżeli mówisz o szarpanej wołowinie, czyli mówimy dokładnie o briskecie, bo to jest ten element, który w ten sposób się w Stanach podaje, więc my go włożyliśmy prawie szarpanego, czyli troszeczkę mniej, o 3 stopnie mniej wysmażonego, że on się jeszcze nie rozpadł, on się nie wyszarpał, aczkolwiek jakbyśmy wzięli go w ręce, to on się rozpadnie natychmiast. Myśmy to włożyli do bułki, tak?
Okay.
Gdzie do tego sprowadzamy czeską musztardę, która jest jedyna czeska musztarda, gdzie do bułki jest przesmarowany, potem jest mięsko, potem jest sos, potem jest jakiś ogóreczek do tego, no i wierzchnia część buły przetostowana również. I to w całości robi ten element trochę bardziej restauracyjny, taki bardziej do popatrzenia sobie również przed zjedzeniem i jakby do dopełnienia dania. Amerykanie jedzą barbecue jako same elementy, takie po prostu mięso, popychają to jakimś tościkiem, przelewają dużą ilością bardzo octowych sosów i to jest ich. U nas plenerowo, eventowo tak zaczynamy serwować w ten sposób, a knajpiano, restauracyjnie takie rzeczy na pewno przejdą w lokalach, które gdzieś tam powstaną, tudzież powstają typowe barbecue, tak? Jeżeli ktoś przychodzi na typowe barbecue do dedykowanego lokalu, to jest barbecue, to spodziewa się właśnie takiego jedzenia i takie jedzenie właśnie dostanie. My jednak stekowo, pubowo, ale ambitnie i jakościowo wspaniale, dlatego trzymamy się tak tego wydania troszkę ładniejszego.
Okej, okay, dobra, wróćmy do waszych żeberek. W jakich wersjach je podajecie?
Żeberko podajemy w jednej wersji. Smacznej.
Okay.
Żeberka u nas, są u nas dwa żeberko wieprzowe, które są jakby dwie wielkości są tego żeberka.
A możesz powiedzieć o wielkościach? Znaczy, bo co to znaczy dla was wielkość żeberka?
My kupując żeberka, gdzie też jedna, jedyna firma dla nas przygotowuje żeberka i tylko i wyłącznie jesteśmy jedynymi odbiorcą, którzy ludzie, mała firma, która chciała rozmawiać, chciała się uczyć i spędziłem trochę godzin z szefem produkcji i pokazałem, ja chcę mieć takie żeberko, ono ma być tak wycięte, ono ma być tak wycięte bokiem, nie może to być bok żeberka, który jest wygięty, tylko płaskie żeberko, bez przerostu mięsa, tłuszczu na zewnątrz, bo to jest tylko kostka i to mięsko zaraz nad kostką do tłuszczu, tego tłuszczu na górze już nie mamy. Mamy dwa size'y tego żeberka tak naprawdę. Raz to jest około pół kilograma, a zwyczajowo to jest 550-600 gram, a drugie żeberko, które waży około 800-900, tak do kilograma.
A, czyli to pół kilograma to jest małe?
To jest małe żeberko i potem jest takie troszkę większe, prawie kilogramowe żeberko. Te żeberka są podane w identyczny sposób i po całym procesie barbecue, folii i tak dalej, mamy odgrzane już do serwisu i na wierzchu jest bardzo dużo naszego autorskiego sosu, który dopełnia absolutnie to żeberko i smak żeberka. I żeberko jest rzeczą, którą no, goście piszą do nas, czy na pewno jest dzisiaj żeberko, bo się wybieramy z Krakowa na przykład, tak? I jedziemy na żeberka, żeby przypadkiem nie brakło. Bo kiedyś przyjechaliśmy i nie było. No bo czas zdarzają się takie dziury, że nie wyrabiamy z produkcją. Czasami się zdarzy, że ten dzień czy dwa dni nie ma naszego kultowego żeberka. Ale żeberko naprawdę jest kultowe i serdecznie zapraszam cię, Wojtku. Koniecznie musisz skorzystać.
Ja w ogóle...
Jeżeli stek jest stek, prawda? Podobnego steka zjesz, ktoś mniej, słabiej, minimalne różnice, detale, nie? To takiego żeberka nie zjesz w Polsce na pewno.
No dobra, ale ty powiedziałeś o bardzo ważnej rzeczy o tym swoim żeberku, że masz dostawcę, z którym, który jest zaangażowany jakby z tobą we współpracę od poziomu, jakby rozumiem, że ty mu po prostu spędziłeś trochę czasu, żeby go nauczyć, jak ma przygotować ci mięso.
Tak. Tak, tak, tak. Kupno produktów, to jest taki paradoks dzisiejszych czasów. Kupno dobrego produktu do restauracji, to jest największy problem restauracji. Mhm. I to nieważne, czy mówimy o pomidorze, czy o szczypiorku, czy o mięsie. Po prostu nie ma dobrego produktu. Ciężko jest trafić powtarzalnie dobry produkt. Żeberka próbowaliśmy z wielu firm, z dużych firm, które miały potężne możliwości przerobowe, ale to żeberko było niepowtarzalne, bo raz było takie. Natomiast nieduża firma, taka powiedzmy trochę lokalna, gdzie właściciel był rzeźnikiem w Stanach przez trochę lat i od kilkudziesięciu lat prowadzi ten zakład już w Polsce, ale on pamiętał, o czym ja do niego rozmawiam, i szefa technologia produkcji. Usiedliśmy, rozrysowaliśmy sobie to, poszliśmy na ubój, na rozbiór, popracowaliśmy razem, dopracowaliśmy standard, który spełnia nasze wymagania i takie żeberko przyjeżdża. Zresztą to nie tylko w żeberku. Ja również kupujemy wołowinę i jedna z dużych globalnych firm stworzyła pod nas indeksy, które są numer katalogowy, powiedzmy, łamane przez Irish, tak? A dlaczego? Dlatego, że też byłem gościem w firmie na rozbiorze. Ja ciąłem mięso, pokazywałem, jak dla mnie elementy mają być cięte. Zostało to fotografowane, opisywane dla produkcji. I takie mięso do nas przychodzi właśnie, bo pomimo, że duża firma, znana z marketów, to jest zupełnie inny produkt, który trafia do wybranej gastronomii. I tworzą się te segmenty, gdyż wszyscy zrozumieli, że jakość w gastronomii stała się w mądrych lokalach ważniejsza niż cena. Dlatego są te elementy produkowane w jakości, w odpowiedniej selekcji, marmurowatości mięsa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, które są pod danego klienta.
Czekaj, ale chcesz mi powiedzieć, że ty jedziesz do rzeźnika, wchodzisz na, jak się nazywa to miejsce, gdzie się tnie, bo to nie jest ubojnia, tylko
to jest rozbiór.
Na rozbiór mięsa, bierzesz ten, czym się tnie? Ja nie, nigdy tam nie byłem.
Mięsa z kością tniemy na specjalnych piłach taśmowych.
Bierzesz te piły i wycinasz.
Ta piła to jest, ona waży 1,5 tony, więc raczej się bierze mięso.
Bierzesz to mięso i pokazujesz, jak ma wyglądać.
Pokazuję, jakie cięcie dla mnie jest satysfakcjonujące, bo można uciąć mięso w inny sposób. Antrykot można wyciąć na 5 kości albo spróbować kawałek rozbefu, 6. kość do niego przemycić. Natomiast są cięcia typowo amerykańskie i cięcia francuskie. My trzymamy się i nomenklatury w stekach francuskich i my po francusku mamy wycięte elementy mięsa. Bo my nie tniemy mięsa już na steki, tak? On jest kością, to ja dostaję element, tak? Który waży kilka kilogramów i ten element cały sezonujemy. My też mamy taką piłę taśmową, no troszkę mniejszą jak w takiej ubojni oczywiście. Mamy też piłę taśmową, którą już po sezonowaniu my wycinamy te steki na taką wagę jak przyzwoitą dla gości tak naprawdę, a zarazem odpowiedniej grubości. Bo jak mięso jest szersze, to nie wytniemy steka, który waży 700 gram na przykład z kością, no bo on by miał centymetr wysokości, czyli to byłaby jakaś karkówka się z tego zrobiła na grillu, tak? Natomiast musi mieć te 2,5 czy centymetry wysokości, więc w zależności od bryły mięsa takie mamy cięcia. Jakie mamy cięcia, jakie mamy wagi, tego dowiadujemy się dopiero po wycięciu mięsa i obsługa, serwis nasz ma podane wagi, które są w danym momencie dostępne. I raz będziesz miał rozbew, mógł kupić rozbew, który waży 600 gram, a raz nie będziesz miał mniejszego jak 950 na przykład, albo Tomahawk waży 800, albo waży 1600 gram. Także to zawsze jest zagadka, bo idąc na steka nie do końca wiesz, co z kością zastaniesz, przede wszystkim gotowego i jakie cięcia. A pewne są tylko rzeczy sezonowane na mokro, tak? Bo jeszcze mam sezonowanie na mokro, czyli drugą formę sezonowania, gdzie tam mamy New Yorka, czyli rozbew i ribeye, czyli oko antrykotu. No i tam mamy dwie gramatury, 350-500, tak? To są dwie stale dostępne i tak wycinamy na bieżąco już nożem, bo tam nie ma kości. Tak.
Dobra, teraz zaczynam rozumieć, że to nie jest łatwa robota. Dobra, ty powiedziałeś, że oprócz tego, że masz restaurację, jednakże organizujecie imprezy plenerowe, jesteście firmą cateringową specjalizującą się w barbecue.
Tak, właśnie.
Jak duże imprezy obsługujecie? Największa?
Największa obsługiwana impreza, to powiem tak, 10 tysięcy osób bez limitu jedzenia, bez żadnych bloczków, oczywiście bez pieniędzy, bo my nie robimy imprez sprzedażowych żadnych. I impreza trwająca od godziny 10 rano do godziny 18, do godziny 17 nie mogło nic zabraknąć i nie mogło być kolejki dłuższej niż 7 minut i taki podpisaliśmy kontrakt i wywiązaliśmy się.
Kolejka nie dłuższa niż 7 minut, 10 tysięcy osób. Mhm. To domyślam się, że nie było, to była stanowiska.
No, sekcja wydawki liczyła 70 osób. 85 metrów bieżących hali namiotowej i 80 pracowników wydających jedzenie.
Okej, okay, dobra.
I kolejka nie doszła do 5 minut.
Dobra, z ilu tych smokerów to się robi? Znaczy, czy to jest trochę tak, że też rozumiem, że przywozicie część przygotowanego mięsa? To nie jest tak, że przyjeżdżacie, rozpalacie smokery i mówicie, dobra, one muszą dojść teraz. Potrzebujemy 8 godzin.
Tak się nie da. My pracowaliśmy na wszystkich naszych urządzeniach, czyli na 4 smokerach dużych. Oprócz tego mieliśmy taką sekcję też tam wspierającą typu piece takie gastronomiczne. Natomiast przygotowanie takiej ilości, czy każdej ilości mięsa na evencie tak naprawdę, my zawsze jesteśmy dzień wcześniej. My ten dzień wcześniej mamy dzień produkcyjny i to po prostu sobie wszystko ciepłe już do serwisu przy lekkim utrzymywaniu ogniu cały czas jest przygotowane i tylko po prostu jest z tyłu sekcja przygotowania mięsa, cięcia mięsa, które jest wynoszone na serwis, na wydawkę, gdzie tam w ship and dishach, w odpowiednich serwisowych pojemnikach to wszystko sobie tam pięknie leży, podlane jeszcze soskiem oczywiście, żeby nic tam nie wysychało nam i obsługa za pomocą ręki szczypców wykłada na tackę czy na talerzy i goście idą do następnej strefy, która jest strefą surówkową, tam sobie uzupełniają surówki, pieczywo, sztućce, serwetkę i idą sobie usiąść i zachwycać się jedzonkiem.
Cała Polska?
Tak. I nie tylko. I nie tylko, bo mamy też epizody pracy za granicą. Robiliśmy w Holandii, dużą imprezę robiliśmy w Niemczech również. Natomiast w Polsce obsługujemy duże firmy na terenie praktycznie całej Polski.
Dobra, a czy teraz zupełnie wprost. Ja mam przyjemność obsługiwać z trzech największych polskich firm cateringowych dwie. I ja jestem w stanie sobie wyobrazić, jak wygląda normalna obsługa. No umiem obsłużyć sobie, wyobrazić sobie duży event cateringowy. Mało tego, widziałem kilka razy obsługę zagraniczną, czyli widziałem, jak dokładnie są ładowane tiry z jedzeniem i ono jedzie. I wiesz, trochę inaczej jest, jak masz produkcję tam. Dobra, nie będę mówił, w którym mieście, bo jak powiem, w którym mieście pod Warszawą, to teraz będzie wiadomo, która firma. Ale jak masz produkcję generalnie lokalną, normalną, jak masz dużą kuchnię, tak, pakujesz wszystkie rzeczy, wyjeżdżasz dokładnie, piece gastronomiczne, które ludzie mają na miejscu podgrzać, to jest trochę inaczej. Ale jak wyjedziecie, to ja naprawdę wyobrażam sobie, po pierwsze jedzie ta kolumna lokomotyw. Znaczy to już jest coś, co moim zdaniem, czym wy to ciągniecie w ogóle?
Samochodami. No, mam duże auto, ciężkie auto, które poradzi sobie z czymś, co ma 3 tony na haku, tak? Czyli mamy terenowe samochody, za którymi jadą lokomotywy.
Boże, to też wygląda jak ten taki konwój.
No, to jest konwój
lokomotyw. Dojeżdżacie.
Do tego chłodnie nasze i tak dalej. To naprawdę się robi konwój, jak jedzie cały zestaw, tak? Natomiast oczywiście jest jedna ekipa od spraw technicznych, która buduje jakby całe miasto, bo my pracujemy czasami jako podwykonawcy dla dużej firmy eventowej, gdzie my zapewniamy gastronomię, ale też produkujemy całościowo realizację takiej imprezy. Więc tak ktoś powie, no dobra, tam jeden dzień imprezy, ta impreza, stricte impreza trwa 8 czy tam 10 czy 12 godzin w jakichś tam przypadkach, natomiast czasami to jest tydzień albo dłużej pracy, tak? Zbudowanie gdzieś tam w nieistniejącym miejscu miasteczka, ustawienia hal namiotowych czy parasoli, stołów, różnych stref napojowych, kawiarni, cukierni i jakie tylko wymagania ma klient, dla którego pracujemy. Także przedsięwzięcia w życiu robiliśmy różne, dziwne. Nie boimy się wyzwań, na pewno nas nakręcają, dbamy o jakość. I żeby było śmiesznie, nie mamy reklamy. Nie mamy reklamy. Facebook, Barbecue Polska jest praktycznie nieżyjący. Domena internetowa jest wykupiona, nigdy na niej strona nie zawisła, bo my nie damy rady więcej. Bo jest czas eventowy oczywiście, czyli mówimy tam przełom maj, czerwiec, początek lipca, a potem są urlopy we firmach i nie robi się imprez dla pracowników tak naprawdę, więc w tym czasie jesteśmy w stanie zrobić określoną ilość produkcji i nie bierzemy na siłę za dużo rzeczy, żeby dbać o jakość i nie rozczłonkowujemy się. Żebym robić jedną solidną realizację, na której zawsze jestem, która zawsze jest dopilnowana, niż robić dwie, trzy rzeczy i potem z racji mojego podejścia do tematu ja mam siedzieć, ugryzać paznokcie, czy się udało, nie? Dlatego robimy troszkę mniej, ale na pewno na najwyższym poziomie.
Zapowiadając tę audycję, trochę sprawdziłem sobie twoje dosie. Ty masz tytuł mistrzowski w barbecue. Mhm. Co to były za zawody?
Znaczy, no mamy w Mistrzostwach Polski, które były organizowane, to są mniejsze powiedzmy tytuły, na pewno pytasz o tytuł o Amerykę. No, Jack Daniels, czyli najbardziej prestiżowa impreza barbecue na świecie. W Stanach jest to marzenie wszystkich ludzi, którzy zajmują się barbecue. No i raz jeden jedyny udało się jakiejkolwiek ekipie spoza Stanów wywieźć taki tytuł. Oczywiście to nie jest tylko i wyłącznie mój tytuł, bo cała reprezentacja Polski, która zajmuje się przy Stowarzyszeniu Oskic Barbecue, udało nam się zdobyć właśnie mistrzostwo. Rzecz niespotykana, ciesząca, a zarazem motywująca do pracy, do nauki w ciągu dalszym.
No dobra, ale to takie pytanie od samego początku. Skąd pomysł, żeby polecieć do Stanów na największe światowe mistrzostwa barbecue?
Reprezentacja Polski lata od 14 czy od 16 lat regularnie co roku. W tym i w zeszłym roku zmieniliśmy miejsce tak naprawdę, latamy na Florydę, gdzie jest troszkę cieplej, bo tam się zrobiło coraz zimniej, deszcze w nocy i tak strasznie pogodowo pochorowani wracaliśmy. No i akurat ja byłem pierwszy raz reprezentacją, gdzie zostałem zaproszony przez prezesa.
Dobra, a to jest reprezentacja czego? Bo ty powiedziałeś, to jest reprezentacja?
Barbecue. To jest reprezentacja kucharzy zajmujących się barbecue. Czyli polska reprezentacja Polish Barbecue Kings jest to polska reprezentacja barbecue. To jest tak, jak mamy reprezentację koszykarzy, siatkarzy i tak dalej.
To mamy też barbecue.
Mamy też barbecue, mamy też kucharzy tradycyjnych.
Jak dużo jest w Polsce ludzi zajmujących się barbecue?
A coraz więcej, bo i futrakowcy się zajęli barbecue. I już mamy kilka traków, które fajnie robią. Mamy zajmujących się eventowymi rzeczami. Znam osobiście, myślę, że z 7-8 firm, które to robią. Mamy kilka restauracji barbecue, które jakoś sobie już to fajnie poukładały, bo byłem chyba w każdej, która się otwiera i różne miałem oczywiście zdanie, ale w jakimś to kierunku idzie. To barbecue gdzieś troszeczkę wypływa na naszym polskim rynku gastronomicznym i bardzo fajnie, bo to jest kuchnia, inna kuchnia, tak? Kuchnia brudna przede wszystkim. To wszystko nie wygląda. Tam się nie da zrobić pięknego pitingu na talerzu z tego, ale smakowo jest to coś, co jest nam w jakiś sposób bliskie. Polacy lubią grilla i lubią wędzone. Lubimy wędzone mięso. A tam mamy takie połączenie. Dym plus grill.
Okej. To ten.
Takie dwa w jednym.
Dobra. I wracając do reprezentacji. Od 14 dni, lat jakby latała do Stanów. Ty w którym roku dołączyłeś?
Ja dołączyłem w 2000, to był 13 rok. W 13 roku. Udało nam się wygrać tam kategorię. Natomiast potem 2 lata nie latałem. No i w tamtym roku byliśmy na Florydzie w pięknej miejscowości Perry. Na konkursie, zobaczyć konkurs, no bo jednak one się różnią, prawda? Różnią się smaki regionami. To nie jest tak, że tam cała Ameryka ma identycznie, inaczej Teksas, inaczej Karolina Północna, Południowa, inaczej tu mamy na dole. Natomiast byliśmy zobaczyć, w tym roku wystartowaliśmy tam w konkursie, bez fajerwerków, ale to fajna przygoda i popatrzenie na nowe rzeczy. Trochę technologicznie jakby taka praca konkursowa na taką odległość, na nie swoim sprzęcie przysparza problemów. Oni wszyscy poszli, Amerykanie, w bardzo mocną elektronikę, w podajniki, wiórek, pelletów. On sobie programuje jak piec, idzie spać, nie? A my całą noc na pospawanym takim czymś z piecyka gazowego, bojlera z wody, można powiedzieć, czyli takie prawdziwe barbecue, bez tych nowoczesnych technologii. No, nie byliśmy ostatni, ale pierwsi też nie byliśmy.
Jak wygląda właśnie dokładnie, jak wyglądają takie konkursy? Jak wygląda taki konkurs? Na jakie są zawody, konkurencje, czas?
Konkurs wygląda dokładnie, każdy tak naprawdę wygląda bardzo podobnie. Po pierwsze, nie ma podawania jedzenia na żadnych talerzach, deskach i tak dalej. Podaje się w styroboksach, tak jak zamawiamy sobie lunch gdzieś tam z nie najlepszej firmy, która zgrzeje, tylko takie, co nam w styropan po prostu wsadzą. Tam się na dół wykłada taki dywanik z pietruszki na przykład albo sałaty i się układa daną ilość elementów mięsa. I zawsze jest to ściśle określone, co podajemy, tak? Czyli podajemy zawsze żeberko wieprzowe i to żeberko powinno zawierać tam w zależności od konkursu miejsca 6 do 8 kostek. Czyli tam się wycina kostkę z paskami mięsa, jest to ładnie przemalowane sosikiem i ustawia się tam równiutko 6 czy 8, ileś tam sztuk zadanych, tak? Drugie pudełko mamy z brisketem, czyli z mostkiem wołowym ciętym w paski, który w taki sam sposób jest ułożony, zadana ilość sztuk. Trzecie pudełko mamy z pulled porkiem właśnie, czyli z szarpaną wieprzowiną. Tam jest szarpany, plus tam elementy wycięte, takie kosteczki nieszarpane, kosteczki w sensie kwadraciki. Mamy kurczaka, gdzie podaje się mięso i czerwone, i białe, czyli pierś i podudzie z kurczaka. To rzeczywiście jest w odpowiedni sposób przygotowane. I generalnie to są takie stałe tematy, które zawsze na konkursie są. Czasami konkurs coś tam jeszcze dorzuca, czy jakiegoś ziemniaka, czy coś tam sobie wymyślają, albo jakieś danie narodowe, na przykład, jeżeli to jest międzynarodowy konkurs, do tego się dokłada. Oczywiście te rzeczy nie wychodzą na raz. Tam są zwyczajowo, jest to pół godziny albo godzina odstępu między jedną a drugą rzeczą, a z racji czasu, który wymagany jest na przygotowanie danego dania barbecue, no to pracujemy całą noc. Zaczynamy około godziny 22, 23 i pierwszy serwis, jak mamy o 9 rano, to całą noc trzeba nad tym czuwać i pilnować.
Wow. Kto jest sędzią?
Sędziami konkursu są certyfikowani sędziowie KCBS. To jest taka federacja barbecue zrzeszająca Amerykanów. Są to sędziowie, którzy mają odpowiednie certyfikaty. Sędziowie nie wiedzą, od kogo dostają jedzenie, ponieważ na pudełku jest przyklejony numerek, taki kod kreskowy, który dostajesz. Miejsce, do którego my donosimy jako ludzie, którzy są gdzieś obrędowani, tak? To jest, powiedzmy, wejście na jakiś tam obiekt, tak? Są odbierane pudełka od nas przez kurierów, którzy przenoszą dalej jakimś tam labiryncikiem. Także sędziowie sobie siedzą na wielkiej sali, przepijają to wodą bez gazu. Tak się najadają tym mięskiem i wystawiają swoje punkty w tabelkę. Oceniając teksturę, czyli twardość mięsa, smak, kolor i jakieś takie rzeczy, które wkoło tego wszystkiego się budują.
Jest już ktoś z Polski, kto jakby należy do elity sędziowskiej?
Są w Polsce sędziowie, którzy robili nawet w tym roku certyfikaty, natomiast nie słyszałem, żeby oni gdziekolwiek zasiadali za granicą. Na jakimś tu konkursie w Polsce tak, natomiast za granicą, znaczy inaczej, latając na konkursy, każda drużyna może wprowadzać swojego sędziego tak naprawdę. I jeżeli mamy certyfikowanego sędziego, lecimy jako drużyna prezentacja, to jeden człowiek z nas, powiedzmy, może zasiąść, zgłoszony wcześniej odpowiednich formularzach i tak dalej, zasiąść do stołu jurorskiego.
Wow. No dobra. Okej, mam tutaj kilka pytań, które już są właśnie na samym początku się pojawiły. Ja trochę je nie wrzuciłem, więc teraz też was zachęcam do tego, żebyście zadawali pytania. Najpierw pytanie od Agnieszki. Poproszę o info, gdzie kupię dobre mięso na steki. No właśnie, jak jest się takim człowiekiem zwykłym, nie? Który wiesz, nie tak jak ty, że idziesz sobie i tam mówisz, co ci mają wyciąć i jak ci mają wyciąć. Jak dzisiaj można zdobyć dobre mięso, twoim zdaniem?
Jest to pytanie, na które jest mi strasznie ciężko odpowiedzieć, bo ja nie idę do sklepu szukać steka.
Aha.
Bo, okay. No bo nie, bo ja sięgam do szafy swojej po mięso i kupuję go troszeczkę z innego podejścia, tak? Jeżeli mówimy o kupnie steka, ja myślę, że w dobie internetu i Facebooka przede wszystkim strasznie pomocną rzeczą jest wrzucenie na jakąś grupę takiego pytania. Mówimy o Warszawie, czyli nie wiem, mamy jakieś grupy. Na przykład w Rzeszowie mam taką grupę Sąsiedzi Rzeszów, się to nazywa. Słuchajcie, rewelacyjna rzecz. Cokolwiek się chce załatwić, dopytać, wrzucasz pytanie i natychmiast ludzie odpowiadają. Bo ostatnio miałem jakiś problem, szukam hydraulika. Pach, 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 40 odpowiedzi natychmiast, tak? I myślę, że to jest droga na to, żeby w Warszawie znaleźć steka dobrego. Na pewno z dziesiątki miejsc, gdzie kupicie super mięso, natomiast no, ja nie jestem z Warszawy i nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć. Nie wiem też, jak gdzie w Bydgoszczy i w Kaliszu. W Rzeszowie powiem oficjalnie nigdzie. No bo w Rzeszowie nie kupimy dobrego mięsa sezonowanego nigdzie, więc po prostu musimy sobie poszukać. Na pewno dobre mięso to jest mięso sezonowane, mięso, pod którym się ktoś podpisał, mięso, które jest sygnowane producentem, który pakowaczem tego mięsa i firmą, która ma jakiekolwiek określenia co do namierzenia tej firmy, czy ona faktycznie istnieje. Bo oszustwa no, gdzieś tam się zdarzają, jak wszędzie. Dlatego lepiej dopytać sprawdzonego człowieka, który kupuje takie mięso. A w Warszawie na pewno takich miejsc jest kilka, przynajmniej.
Okej, okay, no dobra. To jest pewnie ważne pytanie. Czy twoim zdaniem dzisiaj my jako konsumenci z kolei jesteśmy gotowi już na to, żeby wspierać dobrych rzeźników na przykład? Znaczy pytam z absolutnej jakby prostej perspektywy. Kiedyś moja osobista kuzyneczka, pozdrawiam cię serdecznie, mieli taki biznes nawet dość duży, bo mieli bardzo dużą hodowlę krów mięsnych, takich klasycznych, nazwijmy to, tych szczęśliwych krówek, które były hodowane w pełni naturalny sposób, mieli duże pastwiska, więc one były faktycznie dużo wypasane, no tylko że konsekwencją tego w naturalny sposób większość mięsa sprzedawali za granicę. Więc jakby to jest ten. I teraz jak zawsze z nią rozmawiałem, to ona mówi, wiesz Wojtek, jakby w Polsce z wyjątkiem restauracji, tak, do których moglibyśmy dostarczać, to mamy duży kłopot jakby z takimi odbiorcami, bo ludzie i tak nam nie ufają. Znaczy nawet jak ją, wiesz, opisujemy, jakby wiesz, cały proces, certyfikacja rzeźni, cały duży kłopot, tak, znaczy znaleźć miejsce, w którym jeszcze jakby, oprócz tego, że krówka jest szczęśliwa, to że jeszcze będzie w odpowiedni sposób później rozbierana, a najpierw jakby zabita, to nie jest takie łatwe. No i później faktycznie jakby w Polsce nie mieli przekonania, że na to już jest rynek. To było jakiś czas temu, już dzisiaj pewnie się tym nie zajmują. Pytanie jest, jak to z twojej perspektywy wygląda? Jak patrzysz na przykład na rozmowy z konsumentami?
A, wkraczamy na bardzo, bardzo ciężkie pole minowe.
Tak?
Tak. Telewizja Polska, która zrobiła materiał jakiś czas temu, nie wiem, to rok temu mniej więcej było, na temat krowy, leżaki, tak to nazywali, które niby trafiają gdzieś tam z ubojni. Rynek bardzo, 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 bardzo nerwowo zareagował naprawdę na takie informacje. I zaufanie zdecydowanie spadło w stosunku do produktu takiego mięsnego do dostania w normalnym sklepie. Oczywiście materiał na pewno był oparty na jakiejś prawdzie, natomiast na pewno taka krowa i takie mięso nie trafiałoby nigdy na steka, bo to po prostu widać, z tego by się nie dało zrobić mięsa stekowego, więc pewne jakieś gulaszowe i mielone, burgerowe, gdzieś coś się z takim mięsem na pewno zutylizowało, co nie zutylizowało, tylko coś się z nim stało, zostało w jakiś sposób sprzedawane. Ale na pewno rynek na to zareagował. Drugą rzeczą jest coś, o czym mówimy, świadomość. Ta świadomość rośnie i ta świadomość na pewno dopuszcza to, że ktoś zapłaci zamiast w sklepie na literkę B 20 zł za jakiegoś tam, powiedzmy, steka, który waży pół kilograma, tylko zapłaci, załóżmy, 40 czy 40 parę złotych za steka, który jest tej samej wagi, ale jest sezonowany, jest jakiejś rasy krowy mięsnej fajnej. Taki odsetek ludzi na pewno też występuje i to coraz większy. Myślę, że największym problemem wbrew pozorom będzie to, czy ludzie płacąc taką cenę za mięso, która gdzieś do restauracji już zaczyna się zbliżać tak naprawdę, czy ci ludzie potrafią przygotować z tego takiego steka, ażeby być z tego powodu zadowoleni smakowo. No bo mięso to mięso, produkt, ale jego trzeba przygotować. Trzeba świadomie przygotować mięso, trzeba go wysmażyć odpowiednio. Na pewno pasjonaci, którzy potrafią, jedzą, dadzą sobie z tym radę. Ale jeżeli przysłowiowy pan Iksiński kupi to mięso, bo on fajnie jadł steka i spróbuje go zrobić w domu i on mu nie wyjdzie, to obawiam się, że on drugi raz nie będzie chciał kupić tego droższego mięsa, bo on naprawdę nie będzie widział różnicy między tym tańszym a droższym, bo on go zepsuł w procesie smażenia.
Okej. Okay. Łatwo się mięso psuje?
Bardzo łatwo.
Znaczy w procesie smażenia, nie że w ogóle.
Nie, bardzo łatwo, oczywiście. To jest tak jak kiedyś rozmawiałem z kolegą lekarzem, który mówi, no Maciek, no co ci powiedzieć, no każdy lekarz ma swój cmentarz, no. No to ja też parę ton mięsa zepsułem w życiu, naprawdę.
Naprawdę?
Naprawdę, ucząc się, no nauczymy się na czym? Uczymy się na błędach tak naprawdę. Nie mamy w zakresie steków, sezonowania i tak dalej, my nie mamy literatury żadnej tak naprawdę. Mamy parę książek, które są zrobione nie dla profesjonalistów, a gdzieś tam bardziej dla gotujących w domu. I to średnio się udaje tak naprawdę. Natomiast poważnej literatury nie ma. Jaką metodą możemy się czegoś nauczyć? No metodą prób i błędów. Poza tym nawet teraz, gdzie powiedzmy, że no, już jakąś wiedzę posiadam, tak? Dalej zdarzają się gafy, zdarzają się błędy, zdarza się po prostu rutyna, która nas zjada na salę, smażąc steki, zamówienia, gdzie mamy przecież stopnie wysmażenia, których się ściśle trzymamy. Zdarza nam się po prostu pomylić, gdzieś coś przeleci w sekundkę, gdzieś coś nie tak poszło. Mamy mięso cięte z trzech kawałków i to było bardziej to poszło szybciej niż te dwa. Dlaczego? Dalej nie wiem. Tak naprawdę zleżą w grillu, który ma identyczną temperaturę wielką, to się wszystko grilluje, a nagle dwa są medium, a jeden jeszcze jest na przykład medium rarem. Dlaczego? Bo tak. Dlatego cały czas jest to patrzenie, czuwanie, pilnowanie tego. I tym bardziej domowo jest to rzecz, która może przyprawiać problem na tyle, że ludzie nie zrozumieją tej jakości, za którą zapłacili.
Okej, okay. To jest w ogóle ważna kwestia. Czy my z twojej statystyki najczęściej jakby bierzemy medium dobrze wysmażonego czy krwistego?
O, fajne pytanie i bardzo chętnie na nie odpowiem. My narzucamy gościom pewnego rodzaju zachowanie, pewnego rodzaju polecenia. U mnie serwis, obsługa jest przede wszystkim bardzo mocno wyszkolona stekowo, bardzo mocno, dużą wiedzę posiada i staramy się wywrzeć jak największy wpływ na to, co nasi goście będą jedli. Przede wszystkim well done, czyli wysmażone absolutne, jest objęte klauzulą sumienia i nie podajemy. Nie wysmażamy takiego, nie przyjmujemy takiego zamówienia. Wolimy nie sprzedać steka, niż zrobić coś, co nie będzie smakowało. Widzimy w historii...
Dobra, a skąd się wziął well done? Bo to jest ciekawe w takim razie, bo skoro wy mówicie, że zgodnie z klauzulą sumienia go nie serwujecie, to skąd on się pojawił?
No jest to jedno z wysmażeń mięsa tak naprawdę. W Stanach well done'a zamówisz prawie w każdej sieciówce, ale w dobrej stekowej, typowo stekowej restauracji mają przekreślonego na wejściu już well done'a i nie serwujemy well done'a. I my też nie serwujemy well done'a, ale tak z ciekawości trzy razy pamiętam, że zrobiliśmy well done'a gościom. Dwa razy była ta kobieta w ciąży,
okay,
która po prostu mówiła, że musi zjeść steka, ale nie może zjeść krwistego, więc to było dwa razy. A raz mieliśmy taką rezerwację, grupę gości, którzy kulturowo nie mogą mieć krwi, tak?
Okay.
Więc to też było wysmażenie well done. Natomiast jeżeli mamy zwykłych gości, staramy się tłumaczyć, że to mięso nie jest dobre, to mięso nie jest wysmażone. Mało tego, spełniamy dużą rolę edukacyjną, bo tak jak mówię, ja czy mój zastępca, wychodzimy na salę z kuchni i rozmawiamy z ludźmi. Menadżer nasz, pani Ania, tak samo bardzo dużo na ten temat rozmawia z gośćmi, którzy przychodzą, no to ja poproszę well done'a. Nie robimy well done'a, przepraszam bardzo, tak dalej. No to medium well. A dlaczego tak mocno pan chce wysmażonego steka? A bo brzydzi się pan krwi, czy boi się pan, że nie smakują? I kwestią rozmowy, my z ludzi, którzy chcieli za pierwszym razem przyjść na well done'a, dzisiaj zamawiają już blue albo rara.
Czym jest blue?
Blue jest najciężej wysmażonym stekiem. To jest największa ilość pracy, żeby podać perfekcyjnego steka blue. Stek blue jest to stek, który jest w środku zupełnie surowy, z jednym wyjątkiem. Ciepły. Zupełnie surowy, ale ciepły. Co znaczy ciepły? Dla nas, ludzi, którzy mają zwyczajowo temperaturę 36,6, wszystko, co jest poniżej 37, jest chłodne.
Jest chłodne.
Powyżej 37 jest ciepłe. Dlatego steka blue wysmażamy do temperatury wewnętrznej 40 stopni, gdzie stek rare ma też 40 stopni, 40-42. Czyli czas, którym traktujemy i temperatura, którą traktujemy steka, powoduje to, że on się nie wysmaża, ale się podgrzewa. Ciężka.
Ty jesteś wirtuozem steka. Znaczy, jakby to jest w ogóle niesamowite, co ty w ogóle pokazujesz. Jakby, jak to się robi? Znaczy, jak doprowadzić do tej samej temperatury, ażeby jednakże stopień wysmażenia był zupełnie inny?
Czas i temperatura. Po prostu czas i temperatura. Jeżeli zwyczajowo na grillu mamy temperaturę oscylującą w granicy 400 stopni i wrzucimy na te 400 stopni mięso, tak, to z każdą sekundą ta temperatura ingeruje wewnątrz mięsa strzałowo, tak, uderzeniowo, ścinając tam po kolei białko w mięsie. Natomiast w przypadku steka blue jest to szybkie wysmażenie z góry, żeby ściąć białko. Jeżeli zetniemy białko, utrzymujemy wewnątrz mięsa całą wilgotność, tak, soki i tak dalej. Jeżeli my zostawimy to jakby otwarte, półotwarte, to ono będzie nam odparowywało. Czyli stek się będzie robił wirowaty. Więc to jest kwestia szybkiego zamknięcia, a potem przekładania już w chłodne miejsce, czy na powyżej rusztu taka półeczka specjalna, czy coś tam. Także to plus kilka innych tajników. I to jest na pewno stek, który zawsze jest na zasadzie takiej, przychodzi na kuchnię, to kuchnia mówi, szacun. I robimy taki właśnie szacun.
Wow.
I coraz więcej ludzi jada takie steki. I to jest super. Bo wtedy mamy ten smak, mamy to mięso zrobione tak, jak powinno być. Jeżeli nie blue, bo blue, no okej, okay, przy blue mogę dyskutować. Jest to troszkę takie wampirystyczne. Ja też lubię blue, ale. Natomiast zadałeś pytanie na temat najbardziej stopnia wysmażenia, więc na pewno medium jest takim elementem, który jest takim stopniem wysmażenia, który jest najbardziej popularny. Ale coraz częściej medium rare już się jada. I przy dobrym mięsie ja zdecydowanie polecam troszeczkę niżej niż medium. Troszeczkę niżej niż medium. Czyli medium rare jest takim fajnym wysmażeniem. Jak mamy dobre mięso, to zupełnie wystarczająco.
Okej. Okay. Mamy w tej chwili dużo osób, które są zafascynowane nagonką na mięso. Pojawił się w ogóle cały na Netflixie dokument The Game Changers i wszystkie inne rzeczy. Czy to się u was jakby pojawia? Znaczy, czy zdarza się tak, że ludzie przychodzą, nie wiem, obrzucają was, nie, jajkami was nie mogą obrzucać, szczypiorkiem was obrzucają, albo coś. Mówią, nie, jak wy możecie jeść mięso i tak dalej. Czy to już w ogóle widzicie ten taki ruch, czy w ogóle on nie istnieje?
Chyba nas nikt nie obrzucił tak naprawdę ani szczypiorkiem, ani rzodkiewką, ani nie opisał na Facebookach, tudzież innych social mediach, że jesteśmy źli, niedobrzy, bo sprzedajemy mięso. Nasza kuchnia na etapie tworzenia gdzieś tam zyskała taką podmarkę, powiedzmy, męska kuchnia. I jakby nasi goście są świadomi tego, że jesteśmy miejscem typowo mięsnym, że mamy absolutnie najlepsze mięso, że to jest crafted meat, że to, co robimy, jest oparte na mięsie. Więc też świadomie przychodzą w takie miejsce. Oczywiście zdarzały się sytuacje, że ktoś wchodząc do lokalu, gdzie stoją szafy z mięsem, gdzie goście powiedzieli, nie, dziękuję, wychodzimy tutaj z mięso, ale to w sposób taki nieagresywny, okay. Tak? Czyli nie latamy z mieczem za krową, bo krowy są złe, mięso jest niedobre, to zabijmy, tak? Mhm. Ludzie świadomie nie wybierają takich miejsc, które mają jakby ten mit mięsny wkoło siebie, myślę. I to jest fajne rozwiązanie, bo jeżeli mi nie pasuje lokal, w którym podaje się coś, to do niego nie chodzę po prostu, a nie hejtuję, tak? Mhm. Także tu zdrowy rozsądek chyba w tym wszystkim mocno uczestniczy.
Ale ja bym chciał wrócić do twoich smokerów. Czy w ogóle w nich się przygotowuje też warzywa?
No oczywiście, że tak. Możemy sobie przygotowywać warzywa. Natomiast to jest tak. Ja zawsze tłumaczę, bo to jest najprostsza forma wytłumaczenia komuś, dlaczego nie mamy robić warzyw na evencie z grilla. Więc słuchajcie, no oczywiście ja tam mogę wrzucić bakłażana, cukinię, to tamto przyprawić fajnie, wysmażyć papryczkę, będzie super. Tylko pamiętajmy, że przez to urządzenie przeszło kilkadziesiąt, jak nie set ton mięsa wcześniej. I gwarantuję wam, że to będzie pachniało mięsem.
Okay.
Gwarantuję, bo tego się nie da, bo to po prostu frasta, nie? Masz kratkę, ile by się tego nie myło, to będzie miało mięsny zapach. To długo mięso leży w tym i tak dalej, przerzuca się tego strasznej ilości. Więc to jest taka właśnie forma, że nie, no to faktycznie może zróbmy surówki, nie?
Okay.
I to jest lepsze rozwiązanie.
Dobra, ale tutaj Tomek Orzechowski, bardzo ci dziękuję, napisał Irish Pub na 3 maja. Uwielbiam to miejsce z duszą, fantastycznymi ludźmi. Choć stek to nie moja bajka, to będę wiedział, jakie miejsca w Rzeszowie polecać. Dobra, już wiemy, że Irish Pub jest na 3 maja i to jest coś, co odpowiada na pytanie. Ale moja, jesteście słynni nie tylko z mięsa. Z czego jeszcze?
Z tego, co nas fascynuje, czyli mięso, bo nas fascynuje. Z whisky, bo kocham. Mamy około 300 tytułów na półce. I to takich fajnych, wyszukanych buteleczek, o których też potrafimy dużo opowiedzieć prawie o każdej butelce. Ale tu nie reklamujmy może tego produktu. Natomiast taką pierwszą rzeczą kulinarną w Irishu, która się działa, to jest pizza. tak troszkę daleko od mięs pizzy do mięsa teoretycznie. Natomiast pizza jest od 15 lat. Pizza jest na autorskim naszym moim cieście, który jest budowany na Guinnessie. Czyli mamy Guinnessa.
Czyli drożdże są z Guinnessa?
Nie, nie. Odrobinę, troszkę, może tak. Standardowo uważa się, że do pizzy z mąk niewłoskich, zerowych, powinno się używać około 5-7% wagi drożdża do mąki. Tak mniej więcej to wszystkie tam przepisy jakoś opisują. My dodajemy 1% wagi mąki drożdży, tak?
Okej, czyli macie 1%. Drożdże. Jednak, ale,
tak, tak, no, ale drożdże zawsze muszą okay, być. Zawsze. Tylko, że pożywką dla tych drożdży jest Guinness. Tak?
Wow.
I te drożdże pierwsze się rozwijają w Guinnessie, rosną sobie w Guinnessie, a potem dodaje się następne składniki, które są potrzebne do stworzenia idealnego ciasta. Pizza chrupka, cieniusieńka, z super dodatkami, oryginały włoskie wędliny, ale też 15 lat temu tak naprawdę weszła do nas już pizza, którą pizza barbecue, która jest absolutnym hitem u nas cały czas. Jest to pizza, która jest sosem barbecue, z mieloną wołowiną, z przyprawioną z jalapeno. I to jest taka pizza numer jeden. Nawet te kurczakowe pizze, które gdzieś tam ludzie lubią kurczaka podobno, jak widać, to ta pizza barbecue cieszy się cały czas wielkim powodzeniem. I pizza to jest taki nasz produkt, którego też nie reklamujemy, nie wrzucamy na Facebooki i tak dalej. Goście wiedzą, że u nas jest pizza taka, jaka jest. I cały czas naciski na to, żeby jak najwcześniej ta pizza była, bo gdzieś kiedyś tam było od 20 dopiero dostępna pizza, no bo my do 4 rano pracujemy. Jeszcze cały czas, więc ta pizza była od 20, potem od 18, teraz w tygodniu już od 16 jest pizza, a no jest od stycznia, tam się troszeczkę zmieni układ godzin, ale ta pizza będzie też jeszcze wcześniej i miejsce, które gdzieś tam rodzinnie promujemy w takie dni jak niedzielę, więc też te rodziny i to jest fajne, bo tato weźmie sobie porządnego steka, mama sobie weźmie fajny makaron z krewetką, który też mamy, a dziecko sobie zje pyszną margaritę, tudzież inną chrupką, pyszną pizzę.
Dobra. Widzę, Marcin, twoje pytanie za chwilę. Jest jeszcze jedna charakterystyka. Wiek. Ile trzeba mieć lat, żeby do was wejść?
Do godziny 20 nie ma granicy
bez ograniczeń
wieku. Natomiast od godziny 20 21 lat. Jest to granica wieku, którą przestrzegamy od powstania tak naprawdę Irisha. Wiąże się to z tym, że my chcemy, żeby było po prostu spokojnie i z klasą.
Wow, to ładne. Znaczy ładne, ja uwielbiam miejsca, które mają świadomą selekcję. Znaczy, że jakby mówią, dobra, chcemy mieć pewien klimat zachowany, a żeby mieć klimat zachowany, to nie robimy wyjątków. Znaczy, masz 21 lat, wchodzisz, nie masz... Poczekaj, aż dojrzejesz. No, jakby...
Albo się przemycisz niechcący, bo wyglądasz. I obsługa nie poprosi o dowód osobisty.
Okay.
Natomiast staramy się tego pilnować i to się sprawdza tak naprawdę, bo klimat, który jest utrzymany, jest takim, jak powinien być.
Okej, dobra. Marcin właśnie zadaje pytanie, jak w domowych warunkach, bez grilla, najlepiej przyrządzić steka? Wiesz w ogóle?
No, wiem.
Kiedy ostatni raz robiłeś w domu steka?
Bez grilla nigdy. Nie, żartuję. Jeżeli mówimy o steku, to w domowych warunkach, czyli mamy patelnię tak naprawdę, nie mamy innego urządzenia. Gruba, ciężka, porządna patelnia, bardzo mocno rozgrzana. Stek położony bez żadnych tłuszczy podlewanych wcześniej na bardzo gorącą patelnię. Jeżeli jest to stek, który zawiera tłuszcz, no bo stek musi zawierać tłuszcz, więc w tym momencie kładziemy steka, tłuszcz się wytapia na tej wysokiej temperaturze, z jednej strony przekręcamy na drugą stronę, troszeczkę zmniejszamy temperaturę, dodajemy masło, dodajemy rozmaryn, troszkę czosnku, troszkę tymianku możemy wrzucić i po prostu bastujemy bardzo sprawnie tego steka. Bastujemy, czyli pochylamy delikatnie patelnię, tak żeby tłuszcz spływał w jedno miejsce i szybkimi ruchami łyżki przelewamy to masło, które z ziołami nabrało swojego smaku, przez steka, tak? Obracamy steka, dalej go bastujemy, pilnując jednocześnie, żeby nie spalić tego masła, bo palone masło jest pyszne, ale niekoniecznie do steka, więc szybkie ruchy i chłodzenie tego masła przez przepływanie steka zapewni to, że ten stek będzie smaczny, a masło nie spalone.
Ale masłem polewamy na steka na górę czy pod spód?
Polewamy na mięso, czyli zabieramy z dołu i
na górę.
I przelewamy na górę, tak, okay. żeby to masło spływało po mięsie na dół.
Po mięsie na dół, okej, okay, dobra. Wow, to jest w ogóle coś, co ten... Co tylko pokazało, że i mimo tego, że kilka razy w życiu go zrobiłem, to już wiem, że zrobiłem źle. Ale to bardzo jest dużo. Robert pisze, Maciek, to może kiedyś kolejne spotkanie o whisky. Wiem, że możesz długo o niej opowiadać. Ja cię bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę o whisky przy kolejnej wizycie w Warszawie. A dzisiaj jakby naprawdę umiesz dużo opowiadać o whisky. Mm-hmm.
Trochę tak. Ja zawsze... Znaczy, najdziwniejszą rzeczą jest to, że ja przykładowo, jeżeli mówimy o alkoholu, ja nie toleruję wódki. Nie piję wódki, nie lubię wódki, po wódce umieram, źle się czuję, a uwielbiam whisky, po której zupełnie nic mi nie jest. I oczywiście wchodząc sobie w dyskusję o whisky, zaczynamy tą Szkocję rozmieniać na kawałki i dzielić ją na górną, dolną, wyspy i zaczynamy szukać owocowości, szukać smaków, szukać tego, co w whisky troszkę umiera i to jest bolesne jak dla mnie. Przestają się serie opisywać rocznikowo, tylko nazewnictwie, bo coś tam jest Amber, La Santa, a kiedyś po prostu było 12, 15, 18 lat, tak? Leżakowanie w beczce, kwestia torfu i eksperymentów typu Oktomor na przykład, który dalej ma swoich kilka odmian, jednostka torfu, czyli POM, ile jest w fajnym Lagavulinie, którego kupujemy, znamy, uważamy za torfowy, a tam jest 86 jednostek, a Oktomor stworzył 218 i 246, czyli otwierając Oktomora, nalewając kieliszek, pijemy i czujemy się, jakbyśmy właśnie zjedli oponę z Jelcza. Torfowość, zapach, smaki, tysiące eksperymentów, z których wiele wyszło na rynek. Mamy przecudowne kuparze z beczki po Chardonnayu, gdzie mamy whisky o zapachu i smaku białego wina. I to doskonałego Chardonnay, tylko to beczka, w której nie było wino, a w której były owoce macerowane przez lata i potem został tworzony taki produkt. Mamy fajne beczki po wiśniach, beczki po sherry, w których potem trafia łycha, a potem z beczek po whisky wlewa się piwo i sezonuje się piwo, które ma być gdzieś tam łyskaczowe, a potem na to wpadają chłopcy znowu, że kurczę, to teraz rzucimy whisky do beczki, w której było piwo i tworzą whisky, które w opisie jest IPA i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Masa smaku, masa koloru, skąd się bierze kolor w whisky, dlaczego 25-letnia whisky jest tak strasznie droga nieproporcjonalnie do 18 lat, a na przykład dlatego, że z 205-litrowej beczki po 30 latach czasami wyciągniemy 5 litrów alkoholu, a więcej wyparowało i ona jest ciemna, bardzo, bardzo ciemna, jak karmel dosłownie. Jest jej kilka butelek. Dlatego taka butelka, która gdzieś znalazła się beczka na magazynie, gdzieś w jakiejś destylerii, nagle butelka kosztuje 40-50 tysięcy funtów na przykład. Bo tych butelek wyszło 4 z beczki, o beczce zapomnieli, leżała tam 50 lat na przykład. Także to jest temat, oho, ho, 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 rzeka.
I ty masz kilka tych butelek?
Znaczy, no nie, no tak, takich po 50 tysięcy funtów to nie mam butelek. Natomiast w cenach dostępnych dla gości mam dużo fajnych butelek, o których można posłuchać, można poopowiadać, można posmakować. I podobnie jak ze stekami, ja mam ludzi, gości, którzy się uczą pić whisky. Mam takich trzech panów, którzy przychodzą po wypłacie, mają daną kwotę dokładnie do wydania, przychodzą do nas od półtora roku i zaczynali od prostej whisky. I w tej chwili piją już bardziej wyszukaną, już taką naprawdę bardziej konkretną. Kiedyś wypijali tej whisky z tym budżetem, powiedzmy, butelkę. Dzisiaj wypijają po kieliszku już tylko, ale budżet mają ten sam i spotykają się, przychodzą, uczą się picia tej whisky i mało tego, doczytują po bokach, bo mnie zaskakują. O.
Wow, ale to jest piękne, bo to pokazuje przepiękną kulturę, jakby też właśnie uczenia się smaków, tak, zapachów. Bukietów i wszystkich innych rzeczy.
Tak, i alkohol również może być kulturą, tak? My niekoniecznie musimy kojarzyć, alkohol jest po prostu alkoholem, tak? Mamy smaki. Mamy zapachy i bardzo dużo ludzi to docenia i rozumie, że rynek whisky, jak bardzo rośnie w Europie i na świecie w ogóle, jak rośnie rynek wina w Polsce, czyli tych smakowych rzeczy. Popatrzmy nawet na proste produkty typu zwykła wódka. No zobaczmy, jakie jest portfolio dostępne. Dlaczego? Bo ta wódka też ma smak. Ta wódka też się zmienia. Mamy wódkę ziemniak 100% i tak dalej. Mamy rosyjskie wódki, których długo nie było na rynku, ale ruski standard i tak dalej zaczynają się pojawiać. One też smakują. Zobaczmy, ile mamy smakówek wszelkich. Wiśniówka, taka, to też wynika z potrzeby smaku. A piwa, wszelkiego rodzaju kraftowe, to też jest poszukiwanie smaku.
Ale jeżeli mówimy o potrzebie smaku, dużo rozmawialiśmy o jedzeniu, to zgodnie z moją najlepszą wiedzą, napoje do jedzenia są po to, żeby smak po połączeniu był jeszcze lepszy.
Mówimy o paringu oczywiście.
Czy wy w ogóle robicie paring też u siebie? Znaczy, że jak zamawiam żeberka, to ty mi mówisz, okej, do tych żeberek najbardziej rekomenduję ci takie napoje, bo one ci jeszcze bardziej podkreślą smak.
Jeżeli gość tego wymaga, jeżeli gość wyraża zainteresowanie, to oczywiście jak najbardziej tak. No oczywiście do żeberka ciężko jest policzyć z racji sosu i tak dalej polecić whisky, nie, bo tutaj absolutnie się to nie zgodzi, natomiast wina mamy super podobierane właśnie pod nasze menu. Z piwem troszkę słabiej mamy, bo nie mamy wielkiego wyboru z racji kontraktowych. Natomiast przy winie tak i jak najbardziej do steków już jak najbardziej whisky jest wchodząca, pasująca. Mamy rumów też dużo i rum też fajnie się zgadza. On też jest takim kopem zapachowo-kleistościowo-smakowym, gdzie jak najbardziej rumy też. Też mamy dużo ginów, mamy dużo wszelakich ginów, gdzie do ginów mamy dobrane toniki, nie tam tonik taki z marketu, tylko naprawdę toniki sprowadzane brytyjskie, które w paringu z innym ginem, inny tonik z innym dodatkiem, bo tu gdzieś rozmaryn, tu gdzieś ogórek, tam gdzieś tymianek cytrynowy do tego. Także tak naprawdę można fajnie sparingować alkohol z jedzeniem, tudzież jedzenie z alkoholem. I to wcale nie musi być drogie, tak? To po prostu może być dobre, smaczne. I czy alkohol wyciąga smak? To są jakby sprzeczne opinie na ten temat. Aha. Według mnie alkohol z racji jakby samej nuty alkoholowej, tak, czyli pewnej ostrości, pewnej intensywności, będzie przykrywał tak naprawdę jedzenie. Będzie on na pewno wypełniał tą taką lukę po zjedzeniu, tak? Bo nie wiem, jak pijemy wina, tak?
No.
Pijemy sobie kieliszek wina, pijemy to wino, pierwszy strzał, nam ślinianki pracują, tutaj się coś dzieje i mamy nieraz takie wino, które pach, skończyło się. Tak, tyk, nie ma go, nic więcej. A nieraz mamy takie wino, że jeszcze kilka minut później jeszcze się wydobywa jakiś smak, coś, prawda? Gdzieś tam coś jeszcze się kręci smakowo w jamie ustnej. I to samo właśnie przy jedzeniu, że to jedzenie zawsze nam się skończy w miarę szybko, bo jedzenie nie ciągnie się długo ten smak po jedzeniu, prawda? Czujemy się dobrze, fantastycznie, ale gdzieś się skończy. A ten właśnie kieliszeczek, łyk fajnego drinka czy kieliszek wina uzupełnia nam to, że dalej jedzie fajnie, smakowo, dalej się dzieje u nas. Gdzieś tam nas. A ja się raz się rozpłakałem, słuchajcie, kochani, rozpłakałem się raz po jedzeniu. Raz w życiu rozpłakałem się po jedzeniu. Naprawdę, siedziałem i beczałem. Łzy mi ciepły.
Pamiętasz do dziś?
Tak, bo to było niedawno. Pojechałem do Paryża, weszliśmy do jakiegoś takiego małego bistro, ale starego. Małego bistro i zamówiłem sobie nerki. Nerki cielęce z makaronem linguini. I sosem z grzybów smart. I to przyszło tak podane w takim żelaznej miseczce. Otworzyłem. Wcześniej pytano się mnie, jakie wysmażenie. My proszę, medium. Czy na pewno? Tak. Czy zna pan smak nerek? Tak. Okej. Okay. Fajne we Francji. Pytają. Nie? Ludzie nieraz nie wiedzą, co chcą, a tutaj fajne, proste pytanie. I tak pierwszy kęs, drugi kęs. Zamknąłem oczy, się rozpłakałem. Jeżeli tu można powiedzieć, że istnieje orgazm kulinarny, no
to był to.
To miałem, tak. To miałem. Raz w życiu coś takiego mnie dopadło i oczywiście próbuję to odtworzyć. Może mi się uda.
Czyli pracujesz nad tym. Pracujesz nad tym, żebyśmy być może w Rzeszowie na 3 maja mogli przyjść, żeby zapłakać nad nereczką.
Tak.
Okej, okay, to fantastycznie. Łukasz pisze, gdzie najlepszy tatar w kraju i teraz nie wiem, czy to jest, bo jest uśmiech bez znaku zapytania, więc nie wiem, czy to jest pytanie, czy to jest wskazanie. Macie tatar u siebie?
Tak, tak, tak. Mamy tatara u siebie. Z tatarem to jest ciężki temat. Ile tatarów? Tyle gustów. Jedni ludzie wolą tatara standardowego, który jest po prostu tatar, jajko, z boku składniki. Jakby, ja takiego tatara nie lubię, bo ja nie lubię się bawić na tym talerzu. To mieszam, to tu się coś wysypie, rozchlapie. Nie lubię, tak? Ja lubię dostać gotowy produkt, gotowego tatara. Mamy tatara. Tatara oczywiście musi być inny niż ten wszyscy, więc po pierwsze z racji nienawiści do gotowców i glutaminianów i tym podobnych rzeczy nie mamy magii,
okay.
Ale robimy sami olej lubczykowy. Więc nasz tatar jest olejem lubczykowym, jest żółteczko dla bezpieczeństwa z jajka przepiórczego. Nie ma możliwości salmonelli w jajku przepiórczym. Nie ma takiej możliwości, natomiast...
Naprawdę?
Tak naprawdę. Jajko przepiórcze nie może mieć salmonelli. Po prostu to się nie dzieje, tak?
Czyli generalnie, jeżeli chcesz zjeść surowe żółtko dla bezpieczeństwa, przepiórka.
Jajko przepiórcze, ewentualnie pasteryzacja jakakolwiek, suwidowa jajka zwykłego kurzego żółtka. Natomiast dla wygody i dla bezpieczeństwa gości my mamy jajko przepiórki. A i żeby było dziwniej, my do naszego tatara dodajemy czarnuszkę. Ziarenka czarnuszki, te takie małe czarne robaczki, nie? Jest czarnuszka z mięsem zmieszana. Ma to swoich fanów oczywiście jak najbardziej. Są ludzie, którzy mówią, że nie pasuje im to, bo to taki chlebowa czarnuszka i dlaczego w mięsie? Albo tak. I to jest nasz tatar. Natomiast żeby było śmieszniej, mówiliśmy o wołowinie, mówiliśmy o żeberkach, jest jeszcze jedno zwierzątko, które jest stekowo-tatarowe. A struś, kochani, struś. Polędwica ze strusia zawiera 98% białka, a tylko 2% tłuszczu. Struś jest zwierzęciem, które nie zje nic, co nie jest naturalne. Nie zje żadnej paszy i nie zje żadnego paskudztwa. Strusia nie da się przyspieszyć jakąkolwiek chemią hodując, bo on jej nie zje. Mało tego, struś do uboju rośnie rok. Więc to jest też...
Czyli to jest normalne, dojrzałe, porządne.
Dojrzałe, a nie przyspieszone jak kurczak, że po 4 tygodniach ma 2,5 kilo. Nie? Struś rośnie rok po roku, dopiero struś idzie do uboju. Parę ciekawostek. Polska jest jednym z większych w Europie producentów strusiego mięsa.
Naprawdę?
Tak. Polska 98% mięsa ze strusia eksportuje do Szwajcarii, gdzie w Szwajcarii struś jest podstawowym elementem menu. Struś jest w 100% przetwarzalny na mięso, z czego mięsa kulinarnego jest około 10% w strusiu. Najdroższe karmy dla zwierząt, psów, kotów są ze strusiego mięsa. Najdroższe ever. No i mamy tatara ze strusia, który jest podawany z majonezem chipotle, z olejem kolendrowym i z orzeszkami pini. No i mamy steka ze strusia. Bo struś, mówię, jak najbardziej jest stekowy i robimy steki z polędwicy strusia. To też rzecz, której rzadko można dostać w Polsce, z racji tego, że jest problem nawet z kupieniem dobrego strusia. Są strusie importowane, mrożone, jest struś z importu, gdzieś tam pseudoaustralijski. Natomiast ocenowo, jakościowo nasz polski struś jest dużo, dużo lepszy. Jest to mięso bardzo ukrwione poprzez to, lekko metaliczne w smaku. Jeżeli ktoś nie bardzo lubi wątróbkę, to niech nie podchodzi do strusia. Okay. Bo ta lekka metaliczność, to żelazowość z krwi delikatnie jest wyczuwalna w tym mięsie. Natomiast jeżeli chodzi o zdrowie i o walory wszelkie odżywcze, no to struś nam przebija wołowinę ze względu na bardzo niską zawartość tłuszczu właśnie.
No dobra, to w tym momencie jakby idę w tego strusia, napisał Łukasz. Bardzo dobrze, to Łukasz napisz w komentarzu styczeń barbecue lub Rzeszów styczeń barbecue, czyli umawiamy się na wspólny wyjazd do Rzeszowa na strusia, steki i testowanie whisky. To jest bardzo dobry pomysł na to, żeby w ramach karnawału udać się tam, szczególnie, że pewnie domyślam się, że loty samolotem w weekend na trasie Warszawa do Rzeszowa mogą być mniej obłożone niż w drugą stronę. Znaczy, że jakby w tygodniu do Rzeszowa lata bardzo dużo osób. Myślę sobie, że na weekend można stracić mniej, więc będziemy sobie mogli tam spokojnie polecieć i rozkoszować się przepysznym mięsem. Mam nadzieję, że wy, jeżeli słuchacie tej audycji szykując się do Wigilii, to myślicie sobie, kurczę, no tam będzie dużo ryb, ale już pierwszy, drugi dzień świąt, a później Sylwester, można się inspirować radością kulinarną. Ja marzę o tym, żeby na większej ilości imprez dla moich klientów pojawiały się smokery, a nie tylko mięsa jakby serwowane w taki, bym powiedział, tradycyjny sposób na piknikach. Mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy na dużej imprezie, gdzie będę miał okazję zobaczyć, jak obsługujecie 10 tysięcy osób z kolejką 5-minutową. To jest w ogóle nieprawdopodobne, co powiedziałeś. To strasznie miłe, bo będę mógł napisać pewnie to niedługo w artykule a propos budowania wartości na eventach, gdzie akurat ja wierzę, że czas oczekiwania gościa jest jednym z fundamentalnych zasad. Znaczy...
Oczywiście, goście nie przychodzą na imprezę po to, żeby przestać w kolejce. To było moje założenie od zawsze, logistycznie, pokonać czas. Ludzie mają przyjść, wziąć jedzonko, usiąść, zjeść, napić się, czy piwa, czy napoju, czy cokolwiek, czy z dziećmi do strefy atrakcji, czy cokolwiek się dzieje, na pewno kolejka jest najgorszą rzeczą, jaka się może wydarzyć i każdy, nawet najlepszy serwis, najlepsze jedzenie, to wszystko zostaje przykryte w momencie,
Przegra z kolejką.
Jeżeli ktoś sobie nie poradził z logistyką takiego wydarzenia, tak? Oczywiście za to powoduje cenę, za to trzeba zapłacić. To wszystko nakręca jakby całość ceny produkcji. Natomiast na pewno jest to ostatnia rzecz, gdzie ktoś może zaoszczędzić ze zleceniodawców na temat tego, że to są kolejki i mało tego, jak nas poproszono kiedyś o to, żeby, dobra, to zróbmy mniejszą ilość obsługi, bo potrzebujemy oszczędności, to ja powiedziałem, przepraszam, ja nie zrobię tej produkcji, bo ja się będę źle z tym czuł, że ludzie stoją w kolejce i o. Mamy takie rozwiązania na niektórych eventach, gdzie ludzie mają możliwość zabierania na wynos ze sobą, tak? No bo niekoniecznie musi zjeść, może zabrać. My budujemy osobną strefę na wynos. Gdzie są kolejki?
Okay.
Gdzie są kolejki? Ale ktoś chce wejść, a jakby budowanie wartości imprezy jest takie, że goście mają na tej imprezie być i się bawić, integrować, tak? Natomiast no, nie możemy zabronić komuś, kto chce wziąć do domu, dlatego żeby nie obciążać kolejki tej właściwej, kolejki wydawki tej właściwej, jest osobna strefa budowana wynosowa, gdzie są opakowania na wynos i tak dalej, i tak dalej. Tam to troszeczkę dzieje się wszystko wolniej, bo z racji właśnie wartości tego, że event firma wydaje pieniądze nie po to, żeby je wydać, tylko tego, żeby jakiś z tego będzie realny pożytek, tak? Więc goście mają zostać na imprezie i się bawić i tutaj są obsługiwani super szybko, a jak chcą na wynos,
to już tam będą
w drugiej
kolejce. Słychać pasję w tym, o czym rozmawiacie, miło się tego słucha. Już planuję wyjazd do Rzeszowa, napisał Michał, nie dziwię się ci, tak, to jest po prostu absolutnie turbo pasja związana z gościnnością i to jest coś, co jest absolutnie przemiłe. No dobra, myślę, że możemy powoli, że tak powiem, zmykać z tąd. Bardzo wam serdecznie dziękuję, że byliście z nami, drodzy widzowie, jeżeli dotarliście do tego momentu. Pamiętajcie, jeżeli słuchaliście tego w ramach podcastów na Spotify lub iTunesie, pamiętajcie, kliknijcie w gwiazdki, oceniajcie te informacje lub na iTunesie dajcie komentarz, jak wam ta audycja lub w ogóle cała audycja, cykl audycji się podoba. Waszym gościem dzisiaj był
Maciej Grubman
z
Rzeszowa, takie piękne miasto z tanimi samolotami.
Który, jak widać i jak słyszeliście, ma taką pewną sobą swoją słabość. Nazywa się barbecue, ale przede wszystkim zadowolenie gościa. To jest naprawdę przepiękna pasja, bo jakby zarażanie gościnnością jest tym, co pewnie warto dać się zarazić.
Absolutnie tak. I jednym z takich chyba gdzieś tam podsumowujących przesłań jest temat, który dla mnie jest najważniejszy, jakość. Jakość, którą staram się dawać z jednej strony moim gościom, a z drugiej strony też oczekuję takiego traktowania w każdym innym miejscu. Jeżeli to wszystko się zgadza, wchodzimy uśmiechnięci do danego lokalu, wychodzimy uśmiechnięci i tak naprawdę to ma głębszy sens.
Okej, okay. Na koniec Rafał jeszcze napisał, takich ludzi z pasją jak najwięcej u ciebie potrzeba, było warto spędzić ten wieczór z wami. Bardzo dziękuję, życzę fantastycznego wieczoru, muzyka i spadamy. Dziękuję bardzo, do usłyszenia w kolejnym odcinku Hera on Air.